tęczowej strefie intymnej Katarzyna Grabia i rozmowa o seksualności, o rozumieniu drugiego człowieka niezależnie od jego wieku, o byciu mądrym rodzicem i towarzyszeniu we wzrastaniu i w drodze ku dojrzałości. Jest taki czas w życiu rodzica, który jest trudny w relacjach dziecko-rodzic, rodzic-dziecko, nastolatki. Sama jestem mamą nastolatki i jedna z moich koleżanek na Facebooku napisała, że bycie mamą nastolatka, nastolatki to jest stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Nie jest łatwo, jeśli dziecko nie ma problemów tożsamościowych, ale jeśli ma problemy tożsamościowe, to jest to chyba turbo trudne, tak myślę. Jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka? Kiedy odróżnić gdzieś jakąś modę na niebinarność płciową w diagnostyce, w dyskursie publicznym od rzeczywistego problemu bądź obawy, które ma dziecko? No też kwestia tego mierzenia się z poszukiwaniem własnej seksualności.
Super, że o tym wspominasz, bo właśnie poszukiwanie tożsamości jako człowieka, w tym tożsamości płciowej, jest zupełnie naturalnym zjawiskiem związanym z dojrzewaniem psychoseksualnym człowieka. Więc te wątki i pytania mogą się pojawić i nie zawsze one będą kierować się w stronę tej transpłciowości czy niebinarności. I tutaj z pomocą przychodzi nam międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń, chociaż niezgodność płciowa jest w najnowszej klasyfikacji umieszczona poza sferą psychiatrii, jako inne problemy seksualne i uważa się, że ulega wyzdrowieniu w momencie, kiedy już ktoś może żyć w zgodzie ze swoją tożsamością płciową. Natomiast myśląc jeszcze o tym, co powiedziałaś, to jest to dodatkowy zakręt w tym rodzicielstwie, natomiast warto rozmawiać, warto się temu przyglądać. To myślę, że jedna z najgorszych rzeczy, które możemy zrobić, to zanegować i postawić opór, bo to trochę będzie jak z tym Romeo i Julią, tak? Czyli że zakazany owoc bardziej kusi i czasami ten młody człowiek może chcieć na siłę podążać w jakimś kierunku po to, żeby zrobić na przekór rodzicu. Im więcej będzie otwartości i dialogu, tym więcej się dowiemy o własnym dziecku i tym chętniej też to dziecko wejdzie na przykład w kontakt z osobą specjalistyczną, chociaż i tak ten gabinet psychologiczny czy seksuologiczny, przynajmniej ja staram się stworzyć jako taką strefę bezpieczeństwa, gdzie właśnie wspólnie możemy sobie poeksplorować ten temat, bo nie zawsze trzeba znać od razu odpowiedź na pytanie.
Co powinno nas zaalarmować? Red flagi w rozwoju dziecka, kiedy po tą pomoc należy się udać, bo być może słuchają nas rodzice, którzy są zaniepokojeni i sobie myślą, a młoda poczytała sobie w internecie o niebinarności, o transpłciowości i może właśnie teraz to jej przejdzie. Kiedy to jest poszukiwanie, kiedy to jest zgłębianie, kiedy to są zwykłe wątpliwości, a kiedy należy udać się do specjalisty. Taka red flaga, taka, wiadomo, że to będzie pewnego rodzaju stereotypizacja, ale jakbyśmy mogli też dać ulgę rodzicom, którzy być może gdzieś tam słuchając nas wahają się, co zrobić, gdzie pójść, skąd wziąć pomoc.
Czasami zamiast się zastanawiać, po prostu warto wyjść i skorzystać z tej pomocy specjalistycznej. Każdy przypadek jest indywidualny i no powiem to psychologicznie, to zależy. Dlatego też warto pójść i porozmawiać indywidualnie o swoim dziecku. Można pójść najpierw samemu, jako rodzic, a potem na przykład można pójść razem z dzieckiem i przyjrzeć się temu, co się w domu dzieje. Natomiast takimi red flagami na pewno będzie, jeżeli dziecko dotychczas wychodziło gdzieś w świat do znajomych, a nagle zaczęło się wycofywać. To będzie czymś takim alarmującym. Jeżeli zauważamy, że pojawiły się jakieś samouszkodzenia na ciele, to też będzie coś takiego alarmującego. Jeżeli na przykład zauważymy, że zaczyna inaczej budować swoją ekspresję płciową, czyli korzystać z jakichś mniej typowych niż dotychczas atrybutów danej płci, to może dać nam to po prostu jakieś znaczenie. Ale niektóre dzieci też będą świetnie się ukrywały. Natomiast właśnie im większe wycofanie, tym większa informacja o tym, że czas, żeby skorzystać z czyjegoś wsparcia.
Wycofanie, ale też, no ja pamiętam, kiedy ja swoją największą red flagę przegapiłam w kryzysie zdrowia psychicznego jednego z moich dzieci, kiedy córka przyszła i powiedziała, że jest zmęczona. Ja byłam przekonana, że to dojazdy, że wstawanie z rana. Nie przyszło mi przez myśl gdzieś taka analiza tego, że to może być początek depresji, nerwicy. takich zaburzeń związanych z załamaniem zdrowia psychicznego, przecież będących naturalnym dla okresu dojrzewania. Jak się wyczulić? Bo ja analizując tą sytuację na miliony różnych sposobów, gdzieś tam ten etap owiniania mam za sobą, ale gdybym była w stanie cofnąć się w czasie, nie wiem, czy byłabym w stanie jakoś siebie przestrzec. A być może ty, Kasiu, jako psycholog, byłabyś w stanie jeszcze podpowiedzieć takiemu właśnie rodzicowi. Dziecko przychodzi do domu, że jest zmęczone. Jaki rodzaj komunikatu pokierować, żeby gdzieś tam się dowiedzieć, czy tu chodzi właśnie o takie zmęczenie fizyczne, bo ono też jest objawem depresji, a gdzie jest to zmęczenie gdzieś bardziej objawem psychosomatycznym po prostu.
Jeżeli takie zmęczenie trwa co najmniej 2 tygodnie albo dłużej, to wtedy warto by było się już przyjrzeć bardziej szczegółowo, dlatego że to może być właśnie początek epizodu depresyjnego, który może się potem przerodzić w depresję. Jeżeli jest to epizod, to można całkiem szybko i fajnie zareagować, wprowadzić różne strategie radzenia sobie i zaopiekowania tego młodego człowieka. Natomiast wrócę znowu do tej relacji i do rozmowy. Czyli jak dostajemy komunikat, jestem zmęczony, zmęczona, to żeby pogłębić, skąd to się bierze. A co takiego się u ciebie dzisiaj wydarzyło? Albo jak myślisz, skąd to zmęczenie się wzięło? Może ono wtedy nam samo powie: a, no wiesz, mamo, dzisiaj trochę siedziałam tak do drugiej na telefonie, TikToka przeglądałam albo z koleżanką gadałam i się nie wyspałam. No to wiemy wtedy, o co chodzi. A może nam jednak wtedy dziecko powie: no wiesz co, tato, ja to tak się od dłuższego czasu czuję. I to będzie wtedy ten znak, żeby mu pomóc.
Ale pamiętajmy o granicach młodego człowieka i nie róbmy tego teraz w sposób nachalny. Jeśli młody człowiek mówi: jestem zmęczony, zmęczona, to nie bombardujmy też z karabinu naszych młodych ludzi. I to takie przestrzeżenie, bo Kasia tutaj kiwa, bo Państwo nie widzicie. Na koniec naszej audycji ja serdecznie dziękuję Katarzynie Grabi za to, że była naszym gościem podczas Dni Widoczności Osób Transpłciowych i Niebinarnych. Być może jeszcze nieraz zagości na naszej radiowej antenie. Dziękuję bardzo za dziś. Katarzyno, bądźmy bardziej tolerancyjni i otwarci na potrzeby drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku.
Ja również dziękuję i podpisuję się pod Twoimi słowami.